Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której apelować będziemy do naszych słuchaczek, aby nie lekceważyły objawów i badały piersi. Moim gościem jest doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, lekarz specjalista onkologii klinicznej i radioterapii, kierująca Centrum Chorób Piersi, czyli Breast Unitem, specjalistycznym ośrodkiem leczenia nowotworów piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
W jaki sposób kobiety, pani doktor, najczęściej zauważają, że coś niepokojącego dzieje się z piersią? Czy to jest przypadek, regularne samobadanie, czy badanie przesiewowe? Jakie my mamy nawyki jako kobiety w Polsce?
Ja myślę, że to jest bardzo różnie. Tak naprawdę to samobadanie to nie jest tak często, jak to powinno być i jakbyśmy chcieli, żeby to było. Niestety dalej widzimy bardzo dużo kobiet zgłaszających się z zaawansowanymi nowotworami, takimi, co wydaje się, że w XXI wieku w środku Europy, że to się nie powinno zdarzać, a każdy z nas ma zestaw zdjęć, no, guzów, które powinny być naprawdę tylko w podręcznikach, a są widywane. Trochę za mało jest niestety tych wczesnych nowotworów i trochę za mało jest tego, że kobiety czynnie tych nowotworów szukają i poddają się badaniom profilaktycznym. W porównaniu do krajów takich jak chociażby Szwecja, to prawdopodobnie u nas zgłaszalność na mamografię jest o połowę niższa.
Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego kobiety czują taki cały czas lęk przed tym nowotworem i wolą udawać, że on nie istnieje? Co one mówią później w gabinecie, kiedy pani mówi, dlaczego pani nie przyszła pół roku, rok wcześniej, kilka miesięcy wcześniej?
Ja z zasady nie pytam, dlaczego nie przyszły. Uważam, że te kobiety i tak są na tyle psychicznie w trudnej sytuacji, że mówienie im, a dlaczego pani nie przyszła, no już nic nie zmieni. A dodaje im jakiegoś tak formy cierpienia psychicznego. Ja myślę, zawsze mam podejście proaktywne, jest do przodu, podejście takie, no, nie to co było, tylko to co będzie. Stąd ja nie drążę tego tematu, ale no oczywiście mam swoje obserwacje. Jedno to jest lęk tego, że ktoś im powie, że mają raka. I to jest czasami lęk obezwładniający i kobiety potrafią się kryć z tym nowotworem przed rodziną, przed partnerami, przed dziećmi. One się po prostu boją, że i tak nic z tym nie można zrobić i dlatego się nie zgłaszają. Kiedy się przekonują, że jednak można coś z tym zrobić, no najczęściej one same mówią, że żałują, że się wcześniej nie zgłosiły, że widzą, że to był błąd z ich strony. Druga sprawa, no to jest to, że u nas matka Polka, no i normalnie w świecie nie ma dla siebie czasu. I w tym wszystkim, no ta mamografia spada gdzieś tam w hierarchii, ponieważ no to nie boli i tak naprawdę, no idzie się tam dopiero wtedy, kiedy już tego się nie da ukryć mentalnie przed sobą, że tam coś się dzieje.
Czy guzek zawsze jest tak samo wyczuwalny? Czy są jakieś dni w cyklu miesięcznym kobiety, kiedy można go bardziej zaobserwować?
Najczęstszym objawem raka piersi jest rzeczywiście guzek, zgrubienie. Przy czym to, co jest charakterystyczne dla nowotworów, aczkolwiek no nie zawsze tak jest, ale zwykle to jest taki słabo odgraniczony guz. To nie jest taki mentos, czy taka jakaś piłeczka, której gładko możemy określić jej powierzchnię, tylko raczej to jest takie zagęszczenie, stwardnienie, które się zlewa z otoczeniem. Dzięki badaniom mamograficznym wykrywane są raki, które są w ogóle niewyczuwalne i to jest to, co byśmy chcieli widzieć. Jeżeli chodzi o wyczuwanie i fazę cyklu, no najlepiej wtedy się bada piersi, kiedy one są takie spokojne, a spokojne są w pierwszej fazie cyklu. Te piersi wtedy są najmniej bolesne, to badanie jest też najmniej nieprzyjemne. No i najmniej jest takiego naturalnego obrzęku czy napięcia tej tkanki, które utrudnia badanie.
To jest też najlepszy czas na wykonanie mamografii, ona wtedy będzie najmniej nieprzyjemna?
Tak, to jest najlepszy czas na robienie wykonania mamografii, to jest najlepszy czas również na wykonanie rezonansu magnetycznego. W odniesieniu do rezonansu faza cyklu ma również wpływ na czułość badania, ponieważ no, zmienia się trochę funkcja tego gruczołu, a rezonans jest badaniem określającym również czynność, nie tylko budowę, tą morfologię, ale również czynność. I rezonans wykonywany w niewłaściwej fazie cyklu, szczególnie w drugiej fazie cyklu, jest po prostu mniej czuły. Nie wykrywa tylu zmian, ile rezonans wykonywany w pierwszej połowie cyklu.
Powiedzmy o tych takich najbardziej charakterystycznych, które na oko widać, objawach, które powinny kobietę spowodować, że ona się zgłosi do lekarza.
Im starszy wiek, tym większe prawdopodobieństwo, że zmiana w piersi jest zmianą złośliwą. Powyżej 50 roku życia to większość zmian, które się stwierdza w piersi, to są nowotwory złośliwe. No przed 30 czy 35 rokiem życia to zdecydowanie częściej są zmiany łagodne. Aczkolwiek raki występują również u bardzo młodych kobiet, chociaż jest to duża rzadkość. My te swoje piersi znamy i wiemy, jak te piersi wyglądają, jak one się zachowują. I jeżeli nagle w tej piersi zaczyna się coś zmieniać, jeżeli zmienia się ich kształt, jeżeli dochodzi do wciągnięcia brodawki, jeżeli dochodzi do tego, że ona się jakoś inaczej układa, bo to czasami są zmiany, które się wykrywa tylko w niektórych pozycjach. To jest bardzo charakterystyczne dla raka, że może nie być wyczuwalny guz, ale jeżeli szczególnie przy ruchach, na przykład w podniesieniu rąk do góry, dochodzi do powstawania takiego dołeczka w skórze, to jest bardzo charakterystyczny objaw właśnie związany z nowotworem złośliwym. Ponadto no, przy zmianach bardziej zaawansowanych może dojść do obrzodzenia skóry, może dojść do pogrubienia skóry, takiego jak gdyby zesztywnienia jej, może dojść do powstawania takich drobniutkich dołeczków, my to nazywamy skórką pomarańczy, może dojść do takiego zaczerwienienia, rumienia tej skóry. Może być wyciek z brodawki, chociaż wyciek z brodawki stosunkowo rzadko jest objawem raka, mimo że jest to objaw taki dość spektakularny, to w sumie najczęściej są to zmiany łagodne. No i poza samym tym nowotworem pierwotnym, tak jak my to nazywamy, mogą być objawy związane z przerzutami, czy to z przerzutami do węzłów chłonnych i to najczęściej jest guz w pasze, ale również mogą być guzy w okolicy nadobojczyków, czyli podstawy szyi. Przy dużym zajęciu węzłów chłonnych może dochodzić do obrzęku kończyny górnej. To jest rzadkość, ale może się zdarzyć, że rak ujawni się tak naprawdę na początku od razu w postaci przerzutów odległych i dolegliwości z tym związanych, czyli na przykład bólów kostnych.
Kiedy powinno się zacząć regularnie badać piersi? Robić to też się powinno na przykład, jeśli w rodzinie nikt nie chorował wcześniej na raka piersi, takich przypadków nie było. Jaki to jest ten dobry wiek na tą pierwszą mamografię?
Mamografie przesiewowe w naszej rzeczywistości, zresztą w większości krajów europejskich, refundowane są pomiędzy 50 i 69 rokiem życia. Wykonywanie mamografii wcześniej jest sensowne, szczególnie w przypadku kobiet, które mają obciążenia rodzinne. Badać piersi się powinno, jeśli chodzi o samo badanie, od 20 roku życia raz w miesiącu, zawsze w tej samej fazie, w pierwszej fazie cyklu. Potem po menopauzie, ponieważ wtedy nie mamy tych faz cyklu, które jakoś to regulują, to po prostu w stałym dniu miesiąca. Mamografie w zasadzie powyżej 40-45 roku życia to już są badania, które zaczynają mieć sens. USG wcześniej, aczkolwiek USG, które jest bardzo popularnym badaniem i bardzo lubianym przez pacjentki, bo nie boli, tak naprawdę nie jest badaniem, które nadaje się do takiego masowego wykrywania nowotworów. USG niestety, i z tego trzeba sobie zdawać sprawę, jest bardzo zależne od tego, kto to wykonuje, w sensie doświadczenia osoby wykonującej i na jakim sprzęcie. I niestety, jeżeli to nie jest wystarczający dobry sprzęt, to wiele zmian jest po prostu pomijanych i z wszystkich aparatów do USG, które są na rynku, to do badań piersi potrzebne są te najwyższej klasy, ponieważ badanie piersi to jest trudne badanie USG. Także to nie, że w dowolnym miejscu na każdym rogu to badanie można zrobić i ono oznacza to samo. To jest dobre badanie, jeżeli naprawdę wiemy, że osoba, która to robi, ma duże doświadczenie i że jest to robione na dobrym sprzęcie.
Porozmawiajmy w takim razie o mamografii. Czy ta mamografia wykonywana poza placówką ochrony zdrowia, w tak zwanym mammobusie, które często pojawiają się w mniejszych miejscowościach, żeby ułatwić kobietom dostęp do tych badań, ona będzie dawać miarodajny wynik, czy te badania są bezpieczne? Jak to wygląda z punktu widzenia waszego, onkologów?
Paradoksalnie mamografie z mammobusu to są najlepsze mamografie. To znaczy może niekoniecznie tylko z mammobusu. Mamografie z programu badań przesiewowych są najlepsze mamografie, ponieważ one podlegają ścisłej kontroli jakości. Te firmy są regularnie audytowane i jeżeli ktoś nie przejdzie wymogów audytu, a one są trudne do przejścia, to traci kontrakt. Także te firmy się bardzo starają. Ocenianych jest szereg parametrów w sensie czytelności tych zdjęć. Ponadto wszystkie mamografie wykonywane przesiewowo ocenia dwóch radiologów, co zmniejsza ryzyko przeoczenia czegoś. Jeżeli robi się mamografię gdzieś na mieście, to jest robione na aparacie, który ma kontrolę jakości w sensie bezpieczeństwa radiologicznego, ale nie ma kontroli jakości w sensie jakości zdjęć. Jak również radiolog, który to wykonuje, to często są, ja nie chcę, broń Boże, o nikim źle mówić, ale no każdy, kto ma papier, może to robić. Są tam ludzie bardzo doświadczeni i są tam ludzie dosyć przypadkowi. No nie ma tego, że jeżeli mamografia jest robiona w ramach badań przesiewowych, radiolog musi oceniać 5000 badań rocznie, bo taki jest wymóg. No i dodatkowo ten drugi radiolog to druga para oczu, która to wszystko weryfikuje. Więc paradoksalnie może to nie jest najbardziej luksusowa wersja robienia badań, ale naprawdę w sensie możliwości wykrywania raka to zdecydowanie godna polecenia.
Jeśli okaże się, że w piersi jest zmiana, to do kogo w pierwszej kolejności powinna udać się kobieta? Czy powinien to być lekarz-onkolog, czy może chirurg-onkolog? Na ile istotne jest to dla procesu leczenia takiej pacjentki?
Ja myślę, że tutaj nie ma jednej reguły i to jest różnie zorganizowane w różnych miejscach. No oczywiście jest duża rola podstawowej opieki zdrowotnej, która powinna umieć zachować się w takiej sytuacji w adekwatny sposób i pokierować tą pacjentką. No lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przede wszystkim mają możliwość założenia tak zwanej karty DILO, czyli tej zielonej karty onkologicznej. która jak gdyby otwiera drogę do diagnostyki i zapewnia odpowiednią szybkość wykonania tej diagnostyki. To jest rola lekarzy POZ-u, że oni mogą, jeżeli cokolwiek podejrzanego stwierdzają, skierować tą pacjentkę na szybką diagnostykę onkologiczną. Do onkologa nie jest potrzebne skierowanie, więc do onkologa może zgłosić się każdy, kto wyczuje jakieś niepokojące zmiany, aczkolwiek trzeba też pamiętać, że onkologów jest ograniczona ilość i nasz czas nie jest z gumy i my nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich natychmiast. Chirurdzy onkologiczni, do nich potrzebne są skierowania, stąd tutaj no, nie można przyjść z ulicy, aczkolwiek myśmy stworzyli do celów tej diagnostyki dla pacjentek, które są zaniepokojone zmianami w piersiach, stworzyliśmy tak zwaną poradnię chorób piersi, która formalnie jest częścią poradni onkologicznej, więc nie jest wymagane skierowanie. To nie są onkolodzy, którzy zajmują się leczeniem innych nowotworów i ten swój czas muszą podzielić na te wszystkie nowotwory, tylko to są ludzie dedykowani diagnostyce piersi i oni no, przede wszystkim no, mają spore doświadczenie w tym, a po drugie no, ich czas jest jak gdyby temu poświęcony. W tej chwili też rozpoczynamy wykonywanie tak zwanej diagnostyki jednodniowej. To znaczy nasze założenie będzie takie, że pacjentka przychodząca, zgłaszająca się do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego będzie w ciągu 5 dni roboczych przyjęta w poradni chorób piersi i tam, jeżeli lekarz stwierdzi jakieś podejrzane zmiany, w ciągu kolejnych 5 dni będzie skierowana na jednodniową diagnostykę, co oznacza, że ona tam od rana będzie miała wykonywane badania, mammografię, USG, w zależności od tego, co lekarz radiolog, który się nią zajmie, uzna za konieczne. Również, jeśli będzie taka potrzeba, tego samego dnia będzie wykonywana biopsja guza i ewentualnie też biopsja podejrzanych węzłów chłonnych. Także założenie jest takie, że ta diagnostyka w obrębie piersi będzie zakończona w jednym dniu. Oczywiście trzeba będzie poczekać na wynik badania histopatologicznego, ponieważ tego się nie da zrobić w jednym dniu. To wymaga co najmniej kilku dni obróbki. Ale tak naprawdę za jedną wizytą, to jest szczególnie ważne dla pacjentek, które mieszkają dalej, dla których to jest problem, żeby dojechać, za jednym pobytem w UCK zamierzam wykonać wszystkie badania, te podstawowe, wykonywane w diagnostyce raka piersi.
W Polsce od jakiegoś czasu jest coraz więcej specjalistycznych ośrodków leczenia raka piersi, tak zwanych breast unitów. Część kobiet już o tym wie, ale część jeszcze nie wie, że można uzyskać właśnie pomoc w jednym miejscu, gdzie taką pacjentką zajmują się specjaliści z różnych dziedzin. Co musi wiedzieć kobieta, mieszkanka naszego regionu, żeby podjąć leczenie w takiej placówce, żeby dostać się do takiej placówki?
Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że no, raka piersi można leczyć i można leczyć dobrze. Założeniem breast unitów, tych specjalistycznych centrów diagnostyki i leczenia raka piersi, jest kompleksowość opieki, wielodyscyplinarność i kompleksowość. To oznacza, że tą diagnostyką i leczeniem zajmuje się zespół ludzi, którzy mają duże doświadczenie i zajmują się właśnie tym diagnostyką i leczeniem piersi, a mniej innych rzeczy. To nie są onkolodzy od wszystkiego, czy radiolodzy od wszystkiego, czy patolodzy od wszystkiego. To jest zespół dedykowany, zespół pracujący razem. To znaczy decyzje są podejmowane wielodyscyplinarnie. Każda pacjentka jest omawiana na konsylium na każdym etapie postępowania. To muszę powiedzieć, że to jest z naszej strony duży wysiłek. Myśmy dzisiaj mieli konsylium, które trwało 4 godziny. To naprawdę jest 4 godziny ostrej burzy mózgów, gdzie my dyskutujemy, gdzie my no, dzielimy się przemyśleniami, gdzie każda decyzja jest omawiana przez wiele osób, które wiedzą, co mówią, które mają spore doświadczenie w tym temacie. Pacjentki są zapraszane na konsylia. To zostało przerwane w okresie takiego tego zaostrzenia paniki związanej z pandemią. W tej chwili wracamy do zapraszania pacjentek na konsylia. Oczywiście najpierw przeglądamy dokumentację, następnie badamy pacjentkę. Szczególnie przy decyzjach o leczeniu chirurgicznym. Chirurg po prostu musi zobaczyć, jakie kobieta ma piersi, gdzie ten guz jest umieszczony. Jeżeli chce się wykonać zabieg oszczędzający, jeżeli chce się tą pierś zachować, no to chirurg musi tą pacjentkę po prostu zobaczyć. Także my pacjentki badamy na konsylium i my z nimi omawiamy leczenie, aczkolwiek no nie jest to miejsce, gdzie można pacjentce poświęcić pół godziny czasu. Także pacjentki otrzymują tą podstawową informację i kontakt do osób, które jak gdyby są dedykowane do wyjaśniania tego, tłumaczenia i spędzania większej ilości czasu, żeby tym pacjentkom to wszystko dobrze przedstawić i wytłumaczyć. I tutaj myślę o naszych pielęgniarkach senologicznych, czy też taka specjalność pielęgniarska, która w Polsce jest słabo znana, to jest coś, co się określa w języku angielskim jako breast nurses, ale to są pielęgniarki, których rolą jest bycie takim aniołem dla tych naszych pacjentek. One się z nimi zapoznają na początku drogi i są z nimi przez całą tą drogę, odpowiadają na ich pytania, wspierają je zarówno w sensie merytorycznym, jak i w sensie psychologicznym, jak i w sensie logistyczno-organizacyjnym. I tak naprawdę pacjentki bardzo lubią ten kontakt, ponieważ one czują się w odniesieniu do tych pielęgniarek o wiele swobodniej niż do lekarzy. Nie ma takiego nieśmielenia, jest mniej oporów przed zgłaszaniem swoich problemów, swoich dolegliwości, zadawaniem pytań. Także te nasze dziewczyny, no ich główna praca to jest takim właśnie bycie takim aniołem dla pacjentów.
Doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, lekarz specjalista onkologii klinicznej i radioterapii, kierująca Centrum Chorób Piersi UCK. Dziękuję Pani za to spotkanie, Pani doktor.
Bardzo dziękuję.
To była ta część rozmowy, którą mogliście Państwo wysłuchać na antenie Radia Gdańsk. Na więcej zapraszam na radiogdańsk.pl do katalogu audycje. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska. W Breast Unicie są inne osoby zatrudnione, które wspierają pacjentów. Jest m.in. psychoonkolog, jest reha menadżer, osoba, która zajmuje się pomocą, zasiłkami, niepełnosprawnością, ale też pacjentki mogą korzystać w czasie chemioterapii z takich udogodnień, jak na przykład specjalne czepki, które pozwalają im zachować włosy.
Skuteczność czepków chłodzących, tych systemów, które poprzez chłodzenie skóry głowy zmniejszają dopływ leków, które powodują wypadanie włosów i przez to zmniejszają ryzyko tego wypadania włosów, no ta skuteczność jest częściowa. I tak naprawdę są pacjentki, u których te włosy mimo stosowania czepka wypadają po kilku cyklach. Są pacjentki, które nie są w stanie znieść tego stosowania czepka, ponieważ to oznacza no, siedzenie w czymś, co jest jak gdyby formą lodu na głowie przez kilka godzin. Ale są pacjentki, którym się zdarza kończyć całe leczenie z włosami i to włosami wyglądającymi normalnie. Nie zaczesanymi takimi, żeby ukryć łysinkę tu i ówdzie, tylko włosami wyglądającymi normalnie. Także nie jesteśmy w stanie powiedzieć, u której pacjentki to się uda, ale no warto próbować. Także proponujemy to naszym pacjentkom. Problemem naszym jest to, że mamy tylko jedno urządzenie, stąd no, jest problem z dostępem. A z drugiej strony z tymi naszymi pacjentkami nie chcemy, żeby one czekały na leczenie ze względu na no, kolejkę do czepków. Stąd no, jest to pewne ograniczenie, ale dla większości, które są zainteresowane, jesteśmy w stanie to zaofiarować. Także to jest na pewno ważny aspekt jakości życia. Tak naprawdę w raku piersi wyleczenie jest oczywiście bardzo ważne, ale ponieważ to jest choroba, którą zwykle w większości przypadków można wyleczyć, to przestało być naszym głównym celem, jak gdyby główną atrakcją tego wyleczenia. Główną atrakcją wyleczenia, nowoczesnego wyleczenia raka piersi to jest zachowanie maksymalnej jakości życia przy tym wszystkim. Czyli zachowanie piersi, zachowanie optymalnego wyglądu, zachowanie kobiecości. Z drugiej strony w czasie chemioterapii zachowanie włosów, obniżenie agresywności leczenia, zmniejszenie toksyczności. Pacjentki w trakcie chemioterapii pracują, funkcjonują. To nie jest ta chemioterapia, jak ludzie sobie wyobrażają, jak to było kilkadziesiąt lat temu, że to było spędzanie tygodni w łóżko z ciągłymi wymiotami, dolegliwościami. To po prostu jest inaczej w tej chwili. Także to nie tylko chodzi o wyleczenie, ale również o jakość życia. I tutaj na to się składa również ta opieka wielodyscyplinarna pozamedyczna, czyli właśnie te zawody takie jak psycholog, jak dietetyk, jak reha menadżer, który jest zawodem w Polsce niestety słabo znanym, ale ja uważam, że to jest w naszej rzeczywistości, kiedy ludzie, wszyscy mają jakieś problemy, czy większość ludzi ma jakieś problemy socjalne, kiedy ludzie nie wiedzą tak naprawdę, co im się należy. Kiedy jest szereg udogodnień, z których można korzystać, ale tak naprawdę niewiele osób wie, co jest dostępne, to taki zawód, taka osoba, która może powiedzieć, mówiąc kolekcjonalnie, co się komu należy, jest bezcenna i ona nie tylko mówi, co się należy, ale również pomaga załatwić te wszystkie rzeczy. Personel medyczny nie ma na takie rzeczy czasu, a to są osoby, które właśnie pomagają rozwiązać te aspekty pozamedyczne, które jest ogromnie ważne w chorobie, w której często nie można pracować mimo wszystko, kiedy pojawiają się problemy socjalne, kiedy często też pojawiają się problemy w związkach, kiedy kobiety muszą zacząć sobie radzić same. To ta pomoc jest naprawdę ogromną, ogromną wartością.
Nie powiedziała Pani tego, jak pacjentka może się dostać na leczenie do Breast Unitu, na przykład w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Czy ona potrzebuje jakiegoś specjalnego skierowania? Co ona powinna zrobić, jak już wie, ma wynik, gdzieś zrobiła wcześniej mamografię i chciałaby się zgłosić?
Taką naszą, taką główną bramką to są jest poradnia chorób piersi. Aczkolwiek no my też, że tak powiem, każdy z nas odbiera szereg telefonów od pacjentek, które gdzieś tam o nas usłyszały i chcą się zgłosić, także takich ścieżek nieformalnych jest dużo. Generalnie każdy, kto się skontaktuje z naszym Breast Unitem, z kimkolwiek z personelu i przedstawi swoją sytuację, jeżeli to będzie wymagało podjęcia szybkich działań, to takie działania na pewno zostaną podjęte. Chociaż jak mówię, no podstawową ścieżką jest zgłoszenie się do rejestracji poradni Uniwersytetu Centrum Klinicznym i rejestracja do poradni chorób piersi. Ja również zachęcam do zapoznania się z naszą aplikacją. Mamy aplikację na telefony, na smartfony. Nazywa się po prostu Centrum Chorób Piersi i tam jest szereg informacji o dbaniu o piersi, o raku piersi, o nas jako o naszym breast unicie. Jest szereg odpowiedzi na pytania, które się często pojawiają, informacji o leczeniu i tak naprawdę na wiele pytań można uzyskać odpowiedź właśnie w naszej aplikacji.
Chciałam Panią zapytać o te statystyki obecnie dotyczące leczenia raka piersi. Od czego zależy, że udaje się kobietę wyleczyć? Dlaczego nie warto odwlekać tej wizyty u lekarza?
Prosta prawda, że lepiej jest mieć mniej raka niż więcej raka. I no, im rak, im wcześniej wykryty, tym rokuje lepiej. To jest prawda dosyć uniwersalna. To znaczy, nie można powiedzieć tak, jak może część z Państwa pamięta, kiedyś za czasów pani prezydentowej Kwaśniewskiej była taka akcja, że rak poniżej 1 centymetra jest zawsze uleczalny. To niestety nie zawsze jest prawda. Ja bym powiedziała, że rak poniżej 1 centymetra jest w zdecydowanej większości przypadków uleczalny, ale ja zawsze mówię, że my gwarancji nie udzielamy. Na tym polega złośliwość nowotworu, że on się zachowuje w sposób nieprzewidywalny, ale na pewno statystyka ma swoje prawa i ta wielkość nowotworu to jest jeden z aspektów. Drugi to jest jego biologia, czyli jak gdyby ilość i jakość. Biologia tak naprawdę też coś, z czego większość osób sobie nie zdaje sprawy. Rak piersi to nie jest jedna choroba. To jest szereg chorób, które są do siebie dosyć podobne, które lokalizują się w tym samym narządzie, które mają podobne objawy kliniczne, ale które różnią się biologią, a przede wszystkim wrażliwością na leczenie. I tutaj takimi dwoma podstawowymi aspektami różnicującymi typy raka piersi jest jego, ich hormonowrażliwość, wyrażona ekspresją receptorów dla estrogenów przede wszystkim, a drugi aspekt to jest ekspresja tak zwanego białka HER2. Oba te czynniki to są tak zwane czynniki predykcyjne. Czynniki predykcyjne oznaczają, że są to czynniki, które przewidują odpowiedź na konkretną metodę leczenia. Jeżeli GUS ma receptory estrogenowe, oznacza to, że najprawdopodobniej będzie wrażliwy na hormonoterapię, a w zasadzie leczenie antyhormonalne, które stosujemy, które tak trochę kolokwialnie nazywamy hormonoterapią. Jeżeli z kolei w GUS-ie jest za dużo białka HER2, są tak zwane raki HER2 dodatnie, to jest to czynnik odpowiedzi na leczenie antyHER2. W tej chwili tych leków jest kilka i tutaj dużo się dzieje i dużo nowych leków jest stworzonych. I te raki właśnie odpowiadają na to leczenie. Także my dobierając leczenie i mówiąc o rokowaniu, kierujemy się właśnie między innymi tą biologiczną charakterystyką guzów i te guzy, w których istnieje możliwość tego leczenia takiego celowanego właśnie antyhormonalnego czy antyHER2, generalnie mają lepsze wyniki leczenia niż te guzy, gdzie tych możliwości nie ma, tak zwane raki potrójnie ujemne, które są uważane za najbardziej agresywny podtyp i tutaj mamy do zaoferowania tylko chemioterapię.
Czyli pani doktor, to oznacza, że jeśli moja sąsiadka chorowała na raka piersi i ja zachorowałam również na raka piersi, to nie znaczy, że my chorowałyśmy na tego samego raka piersi. Nawet nie. Jeśli w jej przypadku leczenie nie zakończyło się powodzeniem, to nie oznacza, że w moim przypadku może być tak samo.
Tak, dokładnie. Niestety każdy rak jest inny i fajnie, łatwo by było dla nas, gdyby rzeczywiście to wszystko było takie bardzo, bardzo wystandaryzowane. Tutaj jest bardzo wiele elementów, które częściowo znamy, częściowo dalej ich nie znamy. Badania się cały czas toczą, dużo nowych informacji się pojawia. Tym niemniej, no, nie można ekstrapolować tego, co się wydarzyło sąsiadce, na to, co się wydarzy mnie. No, na pewno trudno jest pacjentkom, których powiedzmy matka zmarła na raka piersi. One przychodzą do nas z przekonaniem, że one na ten nowotwór umrą. Bo one widziały, jak ta matka umiera i one jak gdyby, część z nich mówią, że całe życie wiedziały, że ten rak w końcu je spotka i że one na ten nowotwór umrą.
Czasy chyba są też inne i jest więcej możliwości leczenia.
Jest więcej możliwości leczenia, poza tym tak naprawdę no, te nowotwory się różnią. My dalej tracimy część pacjentek. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie wyleczyć wszystkie nowotwory. No są takie nowotwory, które by zabiły i 20 lat temu i zabijają teraz. Są takie nowotwory, które by były wyleczone 20 lat temu i są wyleczone teraz. Ale są też takie nowotwory, które 20 lat temu by skończyły się źle, a w tej chwili mamy na nie sposoby. Także tu się dużo zmienia i naprawdę warto próbować i nie odkładać tego leczenia i naprawdę jest duża szansa, że to się skończy dobrze. Ja zawsze pacjentkom, które przychodzą i mówią, że rak je zabije, że to jest straszna choroba i tak dalej, ja mówię, niech pani popatrzy na te tłumy w przychodni, tych pacjentów, które przychodzą do kontroli. One przychodzą, bo one przeżyły tą chorobę i one dalej przychodzą i się kontrolują. Jakby ta choroba wszystkich zabijała, to by to nie było tych czarnych tłumów, które przychodzą. Także to się bardzo wiele zmieniło i ta wizja raka piersi też się zmieniła i też trochę już szczególnie wśród młodszych kobiet, pojawia się kobiet świadomych, że to jest takie przejście jak złamana noga, zapalenie płuc, które wymaga wyłączenia z codziennego funkcjonowania, ale potem się wraca do normalnego życia i życie toczy się dalej.
W tej chwili trwa taka akcja, którą prowadzą wolontariusze Centrum Chorób Piersi ze Stowarzyszenia Różowy Motyl, którzy rozpoczęli taką akcję edukacyjną w miejscowościach, gdzie wykonywane są te badania, gdzie te mamobusy parkują i tam kobiety badają. Jaki przekaz trafi tam do tych mieszkanek, które spotkają się z wolontariuszami?
Podstawowym przekazem jest, że warto się badać. Tam przy okazji tej akcji jest nauka samobadania piersi. Są fantomy, na których można poćwiczyć badanie piersi. Te fantomy mają takie ukryte guzki, których można poszukać i przy okazji nauczyć się, czego się w tych swoich piersiach należy spodziewać, jak tak naprawdę ten rak może wyglądać. Ponadto udzielane są informacje o leczeniu. Tutaj tak naprawdę są dwa rodzaje personelu, którym w tym uczestniczy, dwa rodzaje wolontariuszek. Jedne to są pacjentki, które przez to przeszły, więc mają własne doświadczenie, a drugie to jest nasz personel medyczny, to są nasze, między innymi nasze pielęgniarki senologiczne, które również jeżdżą na te akcje i one udzielają wiadomości takich bardziej merytorycznych, bardziej ukierunkowanych medycznie. Informacje o pobycie mamobusów dostępne są m.in. na stronie NFZ-u, ale również w naszej aplikacji i tam również umieszczone są informacje na temat tej naszej akcji wolontariatu. Jeszcze raz zachęcam do ściągnięcia naszej aplikacji Centrum Chorób Piersi, która jest dostępna na smartfony zarówno w systemie Android, jak i na iPhony ze sklepów. Jest to oczywiście aplikacja bezpłatna i tam znajdziecie Państwo nie tylko informacje o mamobusach naszej akcji, ale również wiele innych pożytecznych informacji.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, kierująca Centrum Chorób Piersi UCK, była z nami. Dziękuję za odpowiedzi na te wszystkie pytania, pani doktor.
Bardzo dziękuję również.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.